Rozmowa dnia.
A ze mną w studiu jest już Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceminister do spraw europejskich w kancelarii premiera. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czy Polska złoży skargę do Komisji Europejskiej na Węgry w związku z tą sprawą?
To jest jedna z dróg, którą możemy przyjąć. Faktycznie państwa unijne za pomocą traktatów umówiły się na współpracę. I dzisiaj widzimy, że Węgry z tej współpracy się nie wywiązują. Mamy europejski nakaz aresztowania, który Węgry powinny w ramach tej wzajemnej współpracy respektować. Nie robią tego. Ruch, który my możemy zrobić, to jest dokładnie skarga do Komisji Europejskiej, która po zbadaniu sprawy może ją oddać do Trybunału Sprawiedliwości. To oznaczałoby kolejne kary finansowe dla Węgier.
Czyli taki może być efekt, że na Węgry po prostu zostaną nałożone kary finansowe. Komisja nie może tu zrobić.
Taki może być efekt, chociaż słuchając przed chwilą chociażby tej relacji z Budapesztu, to myślę sobie, że to wszystko na Węgrach robi coraz mniejsze wrażenie i pewna alternatywna rzeczywistość się tam pojawia, bo ja przypomnę, w sprawie praworządności były dwa kraje, które były objęte procedurą kontroli praworządności. Była to Polska i Węgry z artykułu 7. W maju tego roku, po decyzji unijnych instytucji, Polska nie jest już objęta procedurą kontroli praworządności. Jedyny kraj, którego to dotyczy w Unii Europejskiej, to są Węgry.
Czy jest pani minister zaskoczona, jak pewny zdaje się czuć Viktor Orban? Bo ta wizja o możliwym azylu gdzieś tam pojawiała się w komentarzach ekspertów, ale chyba nikt do końca nie wierzył, że na aż tak odważne rozwiązanie Węgry się zdecydują.
To jest bardzo ciekawe i taki zwrot akcji w tym, jak zachowuje się Viktor Orban. Przypomnę, na koniec prezydencji, którą Węgry w tej chwili sprawują w Radzie Unii, bo sprawa azylu dla byłego wiceministra sprawiedliwości to jest jedno. Dwa, Viktor Orban wczoraj wieczorem zapowiedział unijnym przywództwom, że nie będzie się zgadzał na przedłużenie sankcji wobec Moskwy do czasu, kiedy w Białym Domu nie pojawi się Donald Trump. I to jest, w ogóle ta węgierska prezydencja zaczęła się od tego, że Viktor Orban twierdził, że podróżuje w imieniu Unii Europejskiej jako prezydencja i chociażby odwiedził Moskwę. A przypomnę, prezydencja nie zajmuje się polityką zagraniczną, to jest wyłączna kompetencja wysokiej przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej, obecnie Kai Kallas. No i na koniec prezydencji znów taki zwrot akcji, kiedy to Viktor Orban zapowiada, że nie będzie się zgadzał na przedłużenie sankcji. Problem polega na tym, że w sprawach takich jak polityka zewnętrzna potrzebujemy jednomyślności i to, co się w tej chwili dzieje, uważam, że też rzuca złe światło, jeżeli chodzi o dalsze decyzje wobec Ukrainy.
A myśli pani minister, że odczuwamy oto już efekt Trumpa, że postawa Węgier wobec Marcina Romanowskiego, te zapowiedzi dotyczące sankcji wobec Rosji, to jest pewność siebie, którą Viktor Orban czuje po tym, jak wybory wygrał Donald Trump?
Może tak być, że Viktor Orban upatruje sojusznika w Trumpie i dlatego znów bardziej odważnie stawia te kroki, bo też patrząc przez lata na zachowanie Viktora Orbana, to trzeba przyznać, że w tej polityce zagranicznej to idzie takimi falami. To jest taka sinusoida i tak jak ten mocny początek prezydencji, potem ja przypomnę, że Węgry kilka dni temu jako prezydencja doprowadziły do tego, że przyjęto 15 pakiet sankcji. On nie był jakiś specjalnie mocny, bo to był tak zwany listing, czyli nazwiska firmy, których obejmą sankcje.
Które trafiły na czarną listę.
Które trafiły na czarną listę, ale jednak Węgry do tego doprowadziły. A kilka dni później Orban wychodzi i mówi, że nie będzie chciał przedłużania sankcji, no bo sankcje trzeba co jakiś czas, pakiety to jest jedno, ale drugie to jest decyzja wspólnoty o przedłużaniu tych sankcji. No i ta decyzja musi zapaść najpóźniej do końca stycznia, w momencie, kiedy Orban mówi, że nie zgadza się na to do momentu zaprzysiężenia Donalda Trumpa, wynikałoby z tego, że podczas zresztą polskiej prezydencji, zostałoby wtedy 10 dni na przedłużenie tych sankcji.
Niektórzy komentatorzy mówią, że Viktor Orban myśli po prostu interesami, wywołuje zamieszanie, sprawia problem, a później przy rozwiązaniu tego problemu coś tam dla siebie ugrywa. Tak może być z Marcinem Romanowskim, tak może być z kolejnymi sankcjami wobec Rosji?
Faktycznie dość często tak się zdarzało, że Orban robił zamieszanie, a potem kładł konkretne rzeczy na stół, które potrzebuje. Chociaż muszę przyznać, że to, co zrobił na początku prezydencji, czyli właśnie w imieniu Unii twierdził, że działa w imieniu Unii i próbował zagrać tutaj w stronę Moskwy, może też znaczyć, że faktycznie czuje się w tym wszystkim wszystkim coraz pewniej. Dla nas przejmujących za chwilę prezydencję w Radzie Unii to jest na pewno sygnał, że z jednomyślnością w sprawach Ukrainy może być duży problem.
Bardzo ciekawe i trudne w tym kontekście jest to, że Polska właśnie od Węgier przejmuje w styczniu prezydencję. Prezydencję węgierską niektórzy europejscy komentatorzy opisywali jako taką, której po prostu nie było. Taką, którą trzeba było przeczekać. To jakie w tym kontekście czekają polskie zadania?
Nie wiem, czy pan pamięta, że w 2011 roku, kiedy sprawowaliśmy pierwszy raz prezydencję w Radzie, też ją przejmowaliśmy od Węgier, ale sytuacja ta współpracy była zupełnie inna. Wtedy w ramach przejęcia prezydencji na przykład odbywał się mecz pomiędzy rządem węgierskim a rządem polskim. Mecz piłki nożnej.
To dzisiaj
absolutnie nie wchodzi w grę. Zresztą dzisiejsze też jasne działania MSZ-u co do wycofania naszego ambasadora. Ta prezydencja węgierska, ja wiem, że dzisiaj dużo mówimy też złego na temat Orbana i na temat Węgier, ale ja zawsze też mówię jedno na obronę prezydencji węgierskiej. Ona przypadła też na czas zmian w instytucjach, na czas wyborów europejskich, efektów wyborów europejskich. W związku z tym tworzyła się nowa komisja, tworzył się nowy parlament. Ona co do zasady była mniej intensywna, bo nie było też z kim rozmawiać. Więc na pewno ogromne są oczekiwania teraz związane z polską prezydencją i ze względu na tą sytuację geopolityczną, za chwilę Donald Trump wchodzi do Białego Domu, będziemy mieli wybory w Niemczech, pewnie będziemy mieli wybory we Francji, to też przed nami, oczywiście wojna na Ukrainie cały czas wywołana przez agresję Rosji. I teraz jeszcze ten kontrast Węgier, które znów stawiają się po stronie bycia na marginesie Unii i nierespektowania tego, na co się wcześniej umówiliśmy. I Polska, która ma historię dokładnie odwrotną, bo my zawróciliśmy z drogi łamania praworządności, zresztą w dużej mierze dzięki roli społeczeństwa obywatelskiego. Jesteśmy z powrotem w pełni krajem praworządnym. W związku z tym te oczekiwania są ogromne, ale to też będzie prezydencja, ponieważ jest na początku cyklu o nakreślaniu nowych kierunków dla Unii. Pan premier Donald Tusk jakiś czas temu chociażby zaprezentował nowe podejście do migracji. To my będziemy rozmawiać o nowym unijnym budżecie, którego efekty wszyscy nasi słuchacze odczują za kilka lat. Więc to będzie bardziej prezydencja o otwieraniu dyskusji i nakreślaniu nowych kierunków niż taka bardzo techniczna, domykająca negocjacje nad konkretnymi projektami.
W Berlinie upadł rząd. W Paryżu karuzela związana z kolejnymi premierami. W takich warunkach Polska przejmuje prezydencję. Naszym wątkiem przewodnim, tematem przewodnim ma być bezpieczeństwo.
Bezpieczeństwo i to bezpieczeństwo w siedmiu wymiarach, nie tylko to związane z wojną, czyli bezpieczeństwo zewnętrzne, choć oczywiście dla nas bardzo ważne i to mówimy o budowie Tarczy Wschód i mówimy o rozwoju przemysłu obronnego w Europie, to też jest kwestia bezpiecznego sąsiedztwa, czyli rozszerzenia, czyli też drogi Ukrainy do Unii Europejskiej, ale w tych wątkach bezpieczeństwa zawieramy też na przykład bezpieczeństwo ekonomiczne dotyczące nowego unijnego budżetu, czy obniżenia barier dla przedsiębiorców tak, żeby zwiększyć konkurencyjność Unii Europejskiej. To jest też na przykład bezpieczeństwo informacyjne, czyli walka z fake newsami, z dezinformacją, czy bezpieczeństwo zdrowotne, gdzie mówimy o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. Więc bardzo rozległy temat ten zawierający priorytety, ale myślę, że dzisiaj gdziekolwiek w Europie nie zapytamy o potrzebę Europejczyków, to dzisiaj ta potrzeba poczucia bezpieczeństwa zdecydowanie dominuje. Dlatego taki plan na naszą prezydencję.
Przypuszczam, że ten konflikt polsko-węgierski na każdym etapie będzie powracał.
Ja bym nie powiedziała, że to jest konflikt tylko polsko-węgierski, bo
europejsko-węgierski.
Dokładnie, bo ruch Węgier dzisiaj bije w traktaty unijne, a nie tylko bezpośrednio w Polskę.
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceminister do spraw europejskich w kancelarii premiera, była gościem radiowej Jedynki. Bardzo dziękuję za rozmowę.